Twoje Radio London.
Tam, gdzie nie ma ciebie i mnie. A jeśli chcesz spotkać mnie dziś, zrób tabarabarapapa. O l'amour, o l'amour, o l'amour. Miłość to nie gra, więc zdejmij swą maskę i kochaj mnie. O l'amour, o l'amour, a niej warto żyć. I toczy ze światem bój. Na Świętojańskiej, tam gdzie stałaś ty, pomnik z marmuru mógłby stać. Nie czuła na prawdziwych uczuć łzy, zabrałaś mi najlepsze dni. A jeśli chcesz spotkać mnie dziś, tabarabarapapa. O l'amour, o l'amour, o l'amour. Miłość to nie gra, więc zdejmij swą maskę i kochaj mnie. O l'amour, o l'amour, dla niej warto żyć i toczyć ze światem bój. Nie poniżaj, nie próbuj być mądrzejsza niż miliony lat. Gdybyś choć raz poczuła w sercu ból, byłabyś zgęła jak kwiat. A jeśli chcesz spotkać mnie dziś, rób tabarabarapapa. O l'amour, o l'amour, o l'amour, miłość to nie gra, więc daj mi swą maskę i kochaj mnie. O l'amour, o l'amour, dla niej warto żyć i toczyć ze światem bój. O l'amour, o l'amour, miłość to nie gra, więc daj mi swą maskę i kochaj mnie. O l'amour, o l'amour, dla niej warto żyć i toczyć ze światem bój. O l'amour, l'amour.
Piosenkę na dzień dobry śpiewał pochodzący z Trójmiasta zespół Leszcze. Utwór nosi tytuł Ulice Gdyni, ale kto się uważnie przysłuchiwał treści, ten zapewne zgodzi się ze mną, że bardziej niż o Gdyni mowa tam o miłości. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 12 czerwca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk.
Dziewczyny z Komorowa snują się wciąż po pamięci mojej ścieżkach. W ogrodach za mgłą serduszka im drżą, cyt, cyt. A mgiełka kolorowa przez parku gąszcz płynąc nuci, tu pomieszkam. Pomieszkam, mam czas, utulę ja was po świt. Dziewczyny ściskające palce za egzaminy me. Dziewczyny zdobywane w walce wręcz do pierwszej krwi przy pierwszym bzie. Dziewczyny z Komorowa młode są wciąż i ich młodość się nie zmieszka. I śliczne są tak, jak robią to jak ich spryt. Dziewczyny z Komorowa biegnące przez me radości i me troski, śmiejące się w głos, wtańczone w mój los po świt. Dla których grasejował wytwornie jazz hrabia Henryk Rostworowski, prywatka czy Five, jam śpiewał wam live on z płyt. Dziewczyny rankiem spotykane w kolejce EKD, spoglądające z zafiranek rzęs na klęski i zwycięstwa me. Dziewczyny z Komorowa, spójrzcie znów bez, w jedną noc bezczelnie rozkwitł. Łza rosy w bzie drży, w niej śmieszne me sny i wy. Łza rosy w bzie drży, w niej śmieszne me sny i wy.
Swoją młodość w Komorowie i tamtejsze dziewczyny wspominał Wojciech Młynarski. Jeśli ktoś spośród słuchaczy zechce skorzystać z oferty londońskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, z pewnością zadba o kolejną porcję wspomnień, swoich własnych i jak najbardziej współczesnych. Ofertę stanowi wyjazd na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Burlington, planowany w sobotę 6 sierpnia. Wyjazd z London o 10, powrót o 16.30. Koszt to $67 od osoby. Seniorzy płacą 62. W ogrodzie są restauracje i kawiarnie, w których można kupić coś do zjedzenia i wypicia. Można też mieć ze sobą własne jedzenie. Zgłoszenia przyjmuje do 30 czerwca Mary Ferenc. Telefon 519 451 0262, 519 451 0262. Można też wysłać do niej e-mail pod mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com. Aby doszło do wyjazdu, potrzeba 30 chętnych osób.
Wierszyku ja wie. I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią, ja. Zielono od marzeń my, na kładce i w parze do pary nie w parze bezsenni żeglarze na całych jeziorach my, jednak my.
O jeziorach śpiewała Teresa Tutinas, a ponieważ czas już najwyższy, by wyjawić zawartość poszczególnych części programu, to powiem, że najpierw będzie mowa o dwóch wystawach, które mogą obejrzeć w Polsce ci, którzy wybierają się tam latem. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się jedna z baśni braci Grimm, po czym pojawią się głównie piosenki. Kompozycje dawne i współczesne, a wykonania głównie współczesne. Część trzecia to przede wszystkim pozycje lżejsze, lżejszego kalibru. O kobiecych włosach, kolorach, fryzurach, ozdobach i cenach różnych dopinek. Na dodatek będzie też dawna przypowieść o mądrym Bartoszu.
Gdy jesteś obok, milkną wszystkie wojny i zamarznięte serca topnieją.
Gdy jesteś obok, jestem słodko wolna, w potarganych włosach nadzieja.
Nie budź mnie, chcę śnić aż do rana. Nie budź mnie, ta noc jest tylko dla nas. O, tak niespodziewana. O, zostanie w sercu na dnie.
W sercu na dnie.
Wszystkie mury starte w pył, łatwiej się oddycha i kocha.
Gdy jesteś obok, już do końca zostać chcę. Kosmos coraz bliżej, bliżej.
Nie budź mnie, chcę śnić aż do rana. Nie budź mnie, ta noc jest tylko dla nas. O, tak niespodziewana. O, zostanie w sercu na dnie.
W sercu na dnie. Biegnę boso w noc, szukam cię. Jestem cieniem drzew, wiatrem. Pozwól jeszcze tak chwilę trwać. Moje znieczulenie i mój czas.
Śnić aż do rana. Nie
Jeśli ktoś wybiera się latem do Polski, być może zechce obejrzeć mapy ukazujące jej dawne granice. O otwartej pod koniec maja wystawie pisała Natalia Pochroń w portalu historycznym histmag.org w artykule pod tytułem Zamek Królewski prezentuje unikatowe mapy dawnej Rzeczypospolitej. Kolekcja unikatowych, oryginalnych map dawnej Rzeczypospolitej, zgromadzonych przez doktora Tomasza Niewodniczańskiego, uznawana jest za jedną z najlepszych kolekcji kartograficznych na świecie. Po prezentacji na najważniejszych międzynarodowych wystawach rzadkie eksponaty trafiły na jedną z wystaw Zamku Królewskiego w Warszawie. Jestem kolekcjonerem, odkąd sięgam pamięcią, zwykł mawiać o sobie Tomasz Niewodniczański. Jeśli słowa te wzbudzają czyjeś wątpliwości, to z pewnością rozwieje je bogaty dorobek, który się za nimi kryje. Z wykształcenia fizyk jądrowy, z zamiłowania bibliofil i kolekcjoner, w ciągu 40 lat zgromadził mnóstwo listów, starodruków, rękopisów znanych pisarzy i książek z dedykacjami. Wśród nich wyróżnia się niewątpliwie zeszyt zapisany własnoręcznie przez Adama Mickiewicza, dokumentujący jego pobyt na Krymie, w Odessie i w Moskwie. Mimo wielu unikatowych dokumentów i rękopisów, perłą w kolekcji Niewodniczańskiego są jednak bez wątpienia mapy. W ciągu swego życia zebrał ich ponad 2300, a to i tak liczba uwzględniająca tylko mapy i widoki polskich miast. W bogatym zbiorze Niewodniczańskiego uwagę historyków przykuwają w szczególności oryginały dawnych map Rzeczypospolitej i jej poszczególnych regionów. Na tyle unikatowe, że jego kolekcja uznawana jest przez ekspertów za jedną z największych i najważniejszych na świecie prywatnych kolekcji kartograficznych. Wystawa zatytułowana Polonia, Lituania et Ukraina, mapy z kolekcji doktora Tomasza Niewodniczańskiego, czynna od 26 maja tego roku w Bibliotece Zamku Królewskiego, prezentuje najbardziej unikatowe eksponaty z bogatego zbioru tego kolekcjonera. Wybrany zbiór 40 map przedstawia historię i rozwój kartografii od XVI do XVIII wieku, przypominając jej najwybitniejszych twórców i najbardziej znane nazwiska, takie jak chociażby Johann Baptist Hoffmann czy Karol Hermann de Partez, królewski kartograf Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poza historią samej kartografii, mapy z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego prezentują również historię wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, stanowiąc świadectwo pokojowego i przyjaznego przenikania się różnych kultur, języków i nacji w obrębie jednego terytorium. Istotną część kolekcji stanowią mapy prezentujące ziemię dzisiejszej Ukrainy, w tym m.in. datowana na rok 1648 mapa generalna stepów albo Ukraina z ościennymi ziemiami autorstwa Guillaume Levasseur de Poplana. Ów francuski inżynier swoją przygodę na ziemiach polskich zaczął od wojskowości. Projektował systemy obronne, zakładał wsie, budował szlaki komunikacyjne. Przede wszystkim gromadził jednak informacje geograficzne, co w końcu zaprowadziło go w kierunku kartografii. To właśnie jemu przypisuje się wykonanie pierwszych szczegółowych map ziem południowo-wschodnich. Na stworzenie mapy Ukrainy w 1645 roku otrzymał on specjalny przywilej od króla Władysława IV Wazy. W owym czasie mapa ta była dziełem bez wątpienia wyjątkowym. Niektórzy uważają, że w obliczu kryzysu polskiej kartografii, trwającego od połowy XVII do połowy XVIII wieku, z map Ukrainy Boplana korzystał Jan III Sobieski i jego oficerowie podczas walk z Kozakami i Tatarami. Oprócz map Boplana, wśród dzieł zaprezentowanych na wystawie, na uwagę zasługuje również mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z ich zabranymi ziemiami i Królestwo Pruskie. Mapa opracowana przez Williama Feydena. Angielski wydawca i nadworny geograf króla Jerzego III zasłynął przede wszystkim z opracowania szczegółowej kartografii rewolucji amerykańskiej. Stworzone przez niego mapy w dużej mierze zaspokajały potrzeby ówczesnego rządu oraz społeczeństwa brytyjskiego głodnego informacji o wojnie. Wiele z nich stanowi do dziś główny kartograficzny zapis poszczególnych bitew tego konfliktu. W pokaźnej kolekcji wiodącego w swoim czasie londyńskiego twórcy map znalazły się również te, które przedstawiają ziemię Polski i Litwy. Pozostałe z map w równie barwny sposób prezentują ziemie należące dzisiaj do Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Estonii, a dawniej tworzące trzon wielonarodowej, wielokulturowej Rzeczypospolitej. W szczególnym momencie, w jakim się dziś znajdujemy, pisze Natalia Pochroń, stanowią one symbol okresu pokojowego koegzystowania trzech nacji na jednym terytorium, mimo dzielących różnic historycznych czy kulturowych. Te i więcej unikatowych map dawnej Rzeczypospolitej można zobaczyć na wystawie Polonia, Lituania et Ukraina, mapy z kolekcji doktora Tomasza Niewodniczańskiego, prezentowanej do 7 sierpnia tego roku w Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie. A kto nie wybiera się latem do Polski, może kilka map obejrzeć w sieci w portalu historyków pod histmag.org. Z kolei w Poznaniu, w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, można zobaczyć unikatowe ryciny anatomiczne. Są to pochodzące z XVI wieku ryciny autorstwa Andreasa Vesaliusa i Adriana Spigeliusa. W serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej Rafał Pogrzebny pisał, że ekspozycja została przygotowana w ramach cyklu Scientia et Arte, której celem jest popularyzacja nauki. Jak poinformowała w imieniu organizatorów wydarzenia Monika Tokarska, na wystawie ryciny anatomiczne z dzieł Andreasa Vesaliusa i Adriana Spigeliusa można zobaczyć prace pochodzące z pierwszych w historii medycyny kompletnych atlasów anatomicznych, zawierających ryciny i ich precyzyjne opisy. Monika Tokarska powiedziała: dzięki wiedzy zdobytej podczas osobiście wykonywanych sekcji zwłok, Vesalius doskonale przedstawił budowę ludzkiego ciała. Drzeworyty oparte na szkicach Vesaliusa są dziełem artystów związanych z warsztatem słynnego malarza weneckiego Tycjana. Z kolei do atlasu Adrianusa Spigeliusa, kontynuującego pionierskie dzieło Vesaliusa, tablice zostały wykonane w technice miedziorytu przez włoskich artystów Odoardo Fialettiego i Francesco Valesia. Koniec cytatu. Na wystawie można zobaczyć reprodukcję wybranych rycin z wydania drugiego De Humani Corporis Fabrica Andreasa Vesaliusa oraz wybrane tablice dodane do edycji De Fabrica Humani Corporis Libri Decem opublikowanej w amsterdamskim wydaniu dzieł wszystkich Spigeliusa. Zbiory pochodzą z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dzieła te są jednymi z najlepszych przykładów nie tylko ówczesnej sztuki typograficznej. To wyjątkowa kolekcja do obejrzenia przez wszystkich miłośników nauki i sztuki, podkreśliła Monika Tokarska. Kuratorką wystawy oraz autorką oprawy graficznej jest Mirka Korbańska. Rafał Pogrzebny uzupełnia to informacją o autorach rycin. I tak, Andreas Vesalius urodził się w Brukseli w 1514 roku. Studiował w Lowanium, a od roku 1533 w Paryżu. W 1536 wrócił do Lowanium, gdzie dla studentów przeprowadzał swe pierwsze publiczne sekcje zwłok. W roku 1543 Vesalius wydał swoje najważniejsze dzieło – De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, co znaczy o budowie ciała ludzkiego, ksiąg 7. Oddzielnie ukazało się streszczenie tego obszernego traktatu – Epitom. W 1555 roku opracował drugie, poprawione wydanie De Humani Corporis Fabrica. Oba wydania – z lat 1543 i 1555 są uważane za najważniejsze dzieła Weseliusa. Są to pierwsze w historii medycyny kompletne atlasy anatomiczne, zawierające doskonałe, precyzyjnie opisane ryciny. Dzięki wiedzy zdobytej podczas osobiście wykonywanych sekcji zwłok, Weselius dokładnie przedstawił budowę ludzkiego ciała. Dzieło De Humani Corporis Fabrica przedrukowywano kilkakrotnie. Jego treść wpłynęła na badania i publikacje kolejnych pokoleń medyków. Jednym z nich był Adrian van den Spiegel, znany jako Adrianus Spiegelius i żyjący w latach 1578-1625. Studiował w Padwie, gdzie później uzyskał tytuł profesora anatomii i chirurgii. Jego najważniejszym dziełem jest De Fabrica Humani Corporis Libri Decem, które ukazało się w Wenecji w 1627 roku. Tekst zaopatrzono w 98 tablic anatomicznych, których autorem był padewski medyk Giulio Cesare Casseri. Tablice zostały wykonane w technice miedziorytu przez włoskich artystów Odoardo Fialettiego i Francesco Valesia. Jak podkreślili autorzy wystawy, dzieło Spiegeliusa jest przykładem wysokiej klasy nowożytnego atlasu anatomicznego, nawiązującego nie tylko tytułem, ale i projektem typograficznym do traktatu Weseliusa. Wystawę Ryciny anatomiczne z dzieł Andreasa Weseliusa i Adriana Spiegeliusa oglądać można do końca września w galerii znajdującej się w holu Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy Instytutu z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, a wstęp na wystawę jest wolny.
Co takie pięknie brzmi?
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
To ja.
Zapraszamy do reklamy.